9 minut po 20. Dobry wieczór, witamy Państwa bardzo serdecznie. Dwie godziny dla radiowej rodziny. Jerzy Wiasny, Joanna Divina, Rafał Polacki program realizuje. A razem z nami jest dziennikarz sportowy, który należy do naszej rodziny od zeszłego roku, redaktor Roman Kołtoń. Dobry wieczór.
Dobry wieczór, dobry wieczór.
Bardzo nam miło i musimy powiedzieć, że ucieszyliśmy się, kiedy znowu pomyśleliśmy, że będziemy mogli z panem porozmawiać, no bo są dwie okazje. Wczoraj były setne urodziny wielkiego trenera, prawda? Kazimierza Grórskiego. Urodził się 2 marca, 3 marca, no mamy urodziny 65. Zibiego, czyli Zbigniewa Bońka, a pan o nim napisał książkę, którą czytamy i czytamy i czytamy, bo jest naprawdę długa.
Rzeczywiście książka jest trochę gruba, tak bym powiedział. Ja to nazywam taką cegłą, ale muszę powiedzieć, że mogły być dwie cegły, bo została też znacząco skrócona z moim przyjacielem Janem Grzegorczykiem, który redagował książkę, a on nie lubi sam skracać, czy on bardziej zleca jako redaktor, ale muszę powiedzieć, że tu się podjął, wziął piłę i piłował ze mną później tą książkę, bo trochę nas dogonił termin, a trochę też, bo zadaliśmy sobie ten termin, a trochę też była taka sytuacja, że chcieliśmy umieścić bardzo dużo ilustracji. Wydawca zgodził się na 800 stron, ale z tego jest 48 stron wkładki takiej kolorowej. Nie wszystkie zdjęcia na wkładkach kolorowych są kolorowe, ale większość tak. Natomiast też my nie chcieliśmy odpuścić jeszcze kilkudziesięciu ilustracji zamieszczonych w tekście. Plus są reprodukcje, w ogóle to Przemek Kida uratował, bo jeszcze powstawiał reprodukcje ówczesnych mediów, prasy, tygodników z całego świata, więc po prostu jest to też bogato ilustrowana książka, biografia. Na pewno przygoda mojego życia, jeśli chodzi o pisanie książek.
Panie redaktorze, no to mamy pytanie, czy napisze pan może książkę o trenerze wszechczasów, o Kazimierzu Górskim?
To znaczy, powiem szczerze, że to jest niesamowita postać. Jest kilka książek o panu Kazimierzu, więc nie jest to tak łatwe, pani Anno, jakby strzelić się z czymś nowym. Wiem, że teraz ktoś pracował nad biografią pana Kazimierza, bo sięgał po słynną rozmowę Janka Grzegorczyka, w której pan Kazimierz bardzo ciekawie opowiedział o Erneście Wilimowskim, a więc takiej legendzie przedwojennego futbolu, którego losy są bardzo pokręcone między Polską, a Niemcami, II wojna światowa i tak dalej. I pan Kazimierz miał okazję widzieć Ernesta Wilimowskiego w czasie tego pamiętnego dla nas mundialu w 1974 roku. No i to była trochę taka rozmowa na zasadzie odrzucenia, prawda? A mimo, że widział jako młody chłopak w Lwowie tegoż Ernesta Wilimowskiego gdzieś chyba, z tego co pamiętam, nawet z gałęzi drzewa, i podziwiał Ernesta Wilimowskiego. No nie były to łatwe sytuacje wtedy, nie były łatwe wybory, nie były łatwe podzielony świat, także żelazna kurtyna, to wszystko nie było takie łatwe, a sprawy polsko-niemieckie, tak jak i polsko-rosyjskie, są szczególnie wrażliwe, prawda? Więc rzeczywiście to na pewno pan Kazimierz, bo tu jeden z kolegów dziennikarzy dzisiaj chyba na Twitterze widziałem, że trzeba odanegdotować jakby pana Kazimierza, bo czy był to rzeczywiście wybitny trener. Ja patrząc na biografię trenerów polskich i zagranicznych, uważam, że był wybitny, naprawdę był wybitny. Miałem przyjemność w latach 90. przeprowadzenia kilku bardzo długich wywiadów z panem Kazimierzem, bo jako młody reporter przeglądu sportowego rwałem się do takich rozmów z wielkimi polskiej piłki, jak właśnie Kazimierz Górski, Antoni Piechniczek, Jacek Gmoch. I muszę powiedzieć, że nigdy się nie zawiodziłem na tych rozmowach. Gościłem tym mieszkanku przy Madalińskiego kilka razy. Bodaj po raz ostatni rozmawiałem chyba w 2005 z Darkiem Tuzinkiem, on to nawet wczoraj wspomniał w swoim tekście o Kazimierzu Górskim, że gościliśmy pana Kazimierza i on się czuł trochę w życiu niespełniony w jakimś stopniu.
Czytałem wczoraj ten artykuł. Chodzi chyba o kwestię finansów, jakby nie było finansów. No tak, tego, że w Grecji został oszukany. Powiedzmy to wprost. Przez prezesa. Nie pamiętam teraz, Panathinaikosu czy Olympiakosu?
Nie, pana Dinaikosu. Natomiast tam jest taka sytuacja, że to jest jedno. Natomiast ja muszę powiedzieć, że Darek zwrócił uwagę w tym tekście na ten wymiar finansowy. Być może ta ostatnia rozmowa rzeczywiście dotyczyła finansów. Natomiast ja kiedyś albo sam, albo poproszę jednego z moich przyjaciół, który zajmuje się researchem, żeby poszukał moich wywiadów z panem Kazimierzem, bo ja z kolei pamiętam taki wywiad w przeglądzie sportowym, w którąś rocznicę, już nie pamiętam, czy Mundialu, czy Wembley pamiętnego, gdzie rzeczywiście pan Kazimierz podejmował dziennikarzy, my tak, to mówił kolego po 4 godzinach, gdzie się tak spieszycie, że mamy tyle spraw do omówienia, jak dzisiaj mi dźwięczy ten lwowski akcent pana Kazimierza. Panie kolego, gdzie się pan tak spieszy? Także natomiast w rozmowie ze mną, tej wcześniejszej, pan Kazimierz z kolei powiedział mi rzecz niebywałą, bo ja jej nigdy wcześniej nie słyszałem z ust pana Kazimierza, czy w czytanych wywiadach, prawda? Bo ja czytam dużo wywiadów, myślę o historii polskiej piłki, gdzieś mnie to interesuje, zajmuje. Czytam na bieżąco, czytam po czasie i nie pamiętam, żeby to powiedział gdzieś indziej. Być może później to powtarzał, ale pamiętam, że u mnie powiedział, ale ja żałuję, że ja nie poprowadziłem drużyny na jeszcze jednym mundialu. A ja tak mówię, panie Kazimierzu, ale pan świadomie jednak pogodził się z tym, że pan po Montrealu odszedł, tak? Ale to był błąd, chyba nawet powiedział słowo błąd, ale tego żałuję, na pewno powiedział. Tego żałuję, bo uważam, że z moim doświadczeniem to było ciekawe poprowadzić reprezentację Polski na jeszcze jednym mundialu, prawda? Także natomiast powiedzmy sobie szczerze, pan Kazimierz miał niezwykłe wyczucie do ludzi. Niezwykłe, absolutne, unikalne. To jest człowiek, który dobrał sobie na współpracownika Jacka Gmocha, później Strzelała. Też potrafił niesamowicie dobierać piłkarzy i miał świadomość, że to jest rywalizacja. Rywalizacja też buduje. Jest ważny duch drużyny, a zarazem jest ważna rywalizacja. To jest taki, Niemcy mają takie określenie Fingerspitzengefühl, czyli takie wyczucie końcówek palców, tak jak pianista, prawda? Gra i jeden pianista gra ten utwór z odpowiednim finezją, a ktoś inny nie. I po prostu pan Kazimierz miał w wielu momentach swojego trenerskiego życia absolutnie tą finezję prowadzenia drużyny, w której po pierwsze tworzysz ducha drużyny, a po drugie jednak konkurencja napędza tę drużynę. Notabene ja wczoraj czy przedwczoraj chyba pisałem taki tekst o relacjach pana Kazimierza z Kazimierzem Dejną i one były niesamowicie burzliwe w końcówce. Tak,
i tak to było, w końcówce, tak. Tak.
On go odsunął w ogóle na kilka meczów, wcześniej pozbawił go opaski kapitana. To nie była idylla, to nie było wielki Kazimierz Górski prowadzący za rączkę wielkiego Kazimierza Dejny, tylko to było niesamowite napięcie też publiczne w wywiadach Kazimierza Górskiego, którym on powiedział, ja nie będę tłumaczył Dejnie i wysyłał specjalnego listu, mówiąc, że jest w słabej formie, tylko jest w słabej formie, on go tam na kilka meczów reprezentacji wiosną 76 roku nie powołał, a wcześniej odebrał mu jesienią 75 roku opaskę kapitana, no więc proszę sobie wyobrazić, Dejna, tak, ówczesny, tak jak dzisiaj Robert Lewandowski by został pozbawiony opaski kapitana i nie powołany na 4 mecze reprezentacji.
Oho, ho, panie Romanie, musimy na chwilę zrobić przerwę, ale wydaje mi się, że ma pan tutaj zaczątek już nowej książki o Kazimierzu Górskim. Coś tak czuję. Zróbmy sobie przerwę, będzie perfekt, a później wracamy do Zbigniewa Bońka.
2 godziny dla radiowej rodziny.
Dziś naszym gościem jest redaktor Roman Kołtoń, autor książki Zibi, czyli Boniek. Od pana Kazimierza Górskiego przechodzimy teraz do urodzin Zbigniewa Bońka, 65. Tutaj w książce poświęcił pan właściwie cały rozdział grze w kadrze Górskiego Zbigniewa Bońka, bo on zaczął grać w 1976 roku.
Tak jest. I to jest niesamowite, jeśli chodzi o Kazimierza Górskiego. Pokazuje, że on się nie zamykał na młodych, ambitnych ludzi. W ogóle bardzo wcześniej wpuścił mnóstwo ludzi z młodzieżówki do pierwszej reprezentacji i to oni stanowili o sile. On nie bał się zamienić tej zwycięskiej jedenastki z Wembley, a proszę sobie wyobrazić, tamci kibice, którzy przeżyli Wembley w 73 roku, no potrafili wyrecytować z pamięci cały ten skład biało-czerwonych, który zagrał na tym legendarnym stadionie, eliminując mistrzów świata z 66 i ćwierćfinalistów mundialu z 70 roku. Sir Alf Ramsey, no legenda absolutna, i Polacy, ten zwycięski remis Jan Ciszewski, który celebrował to jako komentator telewizyjny. I mija kilka miesięcy, zaczyna się mundial i nie gra w pierwszym składzie reprezentacji Polski Bulzacki, a gra młodziutki Żmuda. Nie gra bohater Wembley, strzelec tej remisowej bramki, tej otwierającej wynik, ale dającej nam remis, Domarski, a gra Szarmach. Tak, czyli po prostu pan Kazimierz to miał. I on, widząc młodego Bońka, który zaczyna grać w lidze w Ekstraklasie w 75 roku jesienią w barwach Widzewa po przejściu z Zawiszy Bydgoszcz, po prostu go tak ciekawi ten młody chłopak, że on go po kilkunastu meczach w polskiej Ekstraklasie powołuje do reprezentacji Polski. Najpierw ma takie zgrupowanie w Hiszpanii, na które nie może pojechać, bo pan Kazimierz ma coś chyba albo z werkami, już nie pamiętam, chyba tak. I zastępuje go wtedy Ryszard Kulesza na tym zgrupowaniu. Boniek tam gra w nieoficjalnych meczach po raz pierwszy w drużynie narodowej, między innymi obok bohaterów mundialu 7-4, Dejny i paru innych piłkarzy. I później debiutuje w meczu z Argentyną wiosną. Chyba zagrał 4 albo 5 meczów z rzędu u pana Kazimierza. Natomiast paradoks tej historii jest taki, że pan Kazimierz nie zabiera młodego Bońka na Igrzyska Olimpijskie do Montrealu. Także no gdzieś tam po pierwsze było 17 miejsc, a po drugie jednak starszyzna, no chyba coś miała przeciwko Zbigniewowi Bońkowi, a to chyba oddaje w tej książce w różnych aspektach.
No tak, my dzisiaj z Janą myśleliśmy, że pan będzie się bawił u Zbigniewa Bońka na urodzinach.
Parę razy byłem w Warszawie, jak organizował takie imprezy. Wielka przyjemność rozmowy, bo to jest Zbigniew Boniek, ale to jest kilkadziesiąt bardzo ciekawych postaci polskiej piłki i można porozmawiać, pośmiać się, powspominać. Niesamowite to jest. Natomiast Zibi teraz jest w Rzymie. Rzymie wraca, z tego co wiem, w następną środę do Polski. Także tutaj pracuje na razie w Polsce bardzo intensywnie Paulo Souza, nowy selekcjoner powołany przez Zbigniewa Bońka na to stanowisko. I muszę powiedzieć, że dla mnie to jest taka szarża a la Boniek. To jest taka szarża a la Boniek, to tak jak na boisku. Boniek kiedyś brał piłkę i zaatakował, tam pięciu przedryblował i coś strzelił, dograł albo go wycięli w polu karnym. I tak samo teraz uznał, że reprezentacja Polski już z tym selekcjonerem poprzednim, Jerzy Rzęczkiem, nie może właściwie funkcjonować, a jest otwarcie eliminacji mundialu i są finały Euro. I taką szarżę przeprowadził przecież na naszych oczach całkiem niedawno, bo w styczniu tego roku podmienił Brzęczka na Paulo Souza.
Panie Romania, możemy zapytać, czego pan życzył w ogóle Zibiemu z okazji 65. urodzin?
Tak, to nie jest tajemnica, gdzieś tam może na Twitterze, nie tak do końca to opisałem. Znaczy, ja bym powiedział, na Twitterze czy na Instagramie taki wpis jest, że z mojej strony, że jakby nie było Zbigniewa Bońka, to trzeba by go wymyślić w polskim futbolu. Natomiast takie była prośba ode mnie, taki pamiątkową księgę wpisania się z okazji tych 65. urodzin. I ja życzę, żeby Zbyszek nie zmieniał swojego charakteru. Tam mu życzyłem, bo uważam, że tym charakterem podbił piłkarski świat, prawda? Ten charakter poprowadził przez życie i życzyłem mu też, żeby został jakby współpracownikiem prawdy futbolu, ale też napisałem, że chyba nas nie stać jednak, po jego karierze prezesowskiej na prawdzie futbolu, ale mam nadzieję, że będzie się pojawiał jako rozmówca.
Ja coś czuję, że Zbigniew Boniek ma jednak coś w zanadrzu. Nie tylko Paula Sousę, którego wczoraj widzieliśmy na meczu przy bułgarskiej. No, myślę, że zimno mu było.
Znaczy, no tak, ale to myślę, że zaprawiony w bojach, taki dość intrygująca postać, by nie powiedzieć fascynująca, ciekawa. Jakim będzie selekcjonerem, nie potrafię powiedzieć, natomiast na pewno jest bardzo ciekawym piłkarzem, bo lubiłem go oglądać w latach 90., czy w barwach Juventusu, czy Borussii Dortmund, zdobył Puchar Europy, czyli wygrał Champions League, był bardzo dobrym reprezentantem Portugalii. Ma ciekawą karierę trenerską, ja to wiele razy analizowałem, czy w Café Football, czy na Prawdzie Futbolu, czy w różnych tekstach. Na pewno jest to taka postać, Zbigniew Boniek nie lubi być przegrany, prawda? On, ja rozumiem, że no, przypomnijmy jedną rzecz. Zbigniew Boniek Brzęczkowi dał kontrakt w 2018 po nawałce, prawda, ale przedłużył w pandemii 18 maja, sprawdziłem to dzisiaj, 18 maja 2020 roku przedłużył kontrakt z Brzęczkiem na dłuższy czas, prawda? Natomiast okazało się, że jednak nie był w stanie dalej pracować z Brzęczkiem. Dlaczego? Bo Zbigniew Boniek nie chce swojej kadencji jakby zakończyć jako przegrany. I on widział, że ta dynamika w relacjach między Brzęczkiem a drużyną jest niewłaściwa, wręcz zła, fatalna. On sam określił na tej konferencji, pamiętacie państwo, albo przynajmniej czytaliście w internecie, on użył słowa marazm, tak? To jest dołujące, dojmujące stwierdzenie. Widząc ten marazm, no, zdecydował się na taką szarżę, bo jest to jednak szarża, prawda? Brzęczek miał ważny kontrakt, walczył euro i tak dalej, a Zbigniew Boniek jednak zdecydował koniec Brzęczka, początek Paulo Souzy, aby podbić euro i zacząć dobrze eliminację mundialu.
No tak, ale też podwiedział, że te 8 lat w PZPN to zbyt mało, by gruntownie jednak zreformować cały polski futbol.
Dłuższa dyskusja. No generalnie na pewno Zbigniew Boniek, jak każdy, jest postrzegany też przez sympatię i antypatię, tak? Tam diagnozuje, że wydaje się, że on sporo zmienił, tak? Pytanie jest, na ile mógł zmienić szkolenie, bo to jest najczęstszy zarzut, który się pojawia w stosunku do Bońka w przestrzeni publicznej, ale w kwestii szkolenia, prawda? Natomiast też musiałbym dłuższy wykład tutaj wygłosić dotyczący tych dwóch kadencji plus 9 roku, który dostał w wyniku pandemii, i musielibyśmy przeanalizować, co się udało, co się nie udało.
No oczywiście, no, ale na to już nie ma czasu. To od razu tak mówię, jest, panie Romanie.
Tak jest.
No, żałujemy.
Natomiast Boniek ma swój charakter, tak, i na pewno powiedzmy to sobie szczerze. Po tym, co zastał po lacie, prawda, no to jednak bardzo dużo się udało zrobić. Natomiast zastrzeżenia się zawsze będą pojawiać. Ja jestem ciekaw, jak się rozegrają ostatnie miesiące, bo trochę tak jest, że prezes jest pamiętany, tak, z tego, co na koniec było. Tak,
tak, do sierpnia, tak, było, tak, do sierpnia będzie piłka w grze.
Tak jest. I tym bardziej staram się tutaj wytłumaczyć, dlaczego Boniek podmienił Brzęczka na Paulo Souzę. Bo to jest typowy Boniek, on nie lubi przegrywać. Dla mnie to jest, no, typowa akcja a la Boniek.
No to będziemy czekać. Panie Romanie, dziękujemy serdecznie.
Nie ma sprawy.
Jak zwykle moglibyśmy rozmawiać i czekamy na książkę o Kazimierzu Górskim, a polecamy państwu książkę Romana Kołtonia Zibi, czyli Boniek, prawdziwa encyklopedia wiedzy. No mam nadzieję, panie Romanie, że ją dokończę jeszcze.
Bardzo dziękuję, słuchajcie, naprawdę wielka sympatia z wami rozmawiać. Jak będziecie mieli jakiś temat, to uderzajcie. Tak. Natchnienie, nawet jakieś natchnienie mam, bo gdzieś kiedyś nawet zobowiązaliśmy się z Jankiem Grzegorczykiem wzajemnie, nie wiem, czy to w przestrzeni publicznej padło, że o selekcjonerach coś chcemy popełnić. Może nie o samym Kazimierzu.
To będzie ciekawe.
A o selekcjonerach, prawda? Bo pewna proces jakby pracy selekcjonera, on się aż tak bardzo nie różni od czasów Kazimierza Górskiego aż po, nie wiem, Nawałkę, Brzęczka, czy teraz Souzę.
Dobrze. Trzymamy za słowo i będziemy dzwonić. Dziękujemy
bardzo
serdecznie.
Dziękuję. Dobrej nocy. Kłaniam się.
Dziękujemy. Roman Kołtoń był dziś naszym gościem. 2 godziny dla Radiowej Rodziny.